Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Kolejne spotkanie przed nami. Dziś w naszym studiu panie Marta Kubacka, Małgorzata Mikołajewska, Joanna Porwisiak-Lewszuk, Maria Janik, czyli Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle i Klub Osiedlowy Aktywni. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Przeniesiemy się w Białymstoku na osiedle Starosielce. To jest miejsce, w którym prowadzicie swoją działalność. To może któraś z pań przypomni sobie, jak się to zaczęło, że zaczęłyście współdziałać?
Wszystko zaczęło się od pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy zaczęli rozmawiać z ludźmi o tym, co by chcieli zmienić, ponieważ wszyscy bardzo chętnie narzekamy. Tu mi źle, tu mi się nie podoba. No i pracownicy zaczęli zadawać pytanie, ale co dokładnie ci się nie podoba? Co się państwu nie podoba? Co chcecie zmienić? I kiedy już ludzie zaczęli więcej na ten temat mówić, zaczęły być organizowane spotkania z mieszkańcami. To było nietypowe, bo spotkania odbywały się pod chmurką, gdzieś pod daszkiem przy klatce schodowej. Grupa tych osób, które przychodziły na te spotkania, się poszerzała. Później już w pewne ramy formalne żeśmy weszli. Dzięki temu mieszkańcy się zmobilizowali. Wspólnie z Fundacją SocLab złożyli projekt do budżetu obywatelskiego. W ramach tego projektu rozszerzony został monitoring miejski na osiedlu, a także powstał klub osiedlowy Aktywni. To jest chyba pierwszy w Białymstoku klub, który powstał z inicjatywy mieszkańców. Mało tego, powstał dzięki pracy tych mieszkańców, ponieważ to mieszkańcy chodzili, zbierali głosy. Mieszkańcy swoimi działaniami spowodowali, że został zorganizowany dość duży festyn osiedlowy. W trakcie tego festynu także były zbierane głosy, no i dzięki temu powstał ten klub.
Ta droga pokazuje, że jeśli jest potrzeba i pojawi się grono osób, które chcą ten cel zrealizować, to nic prostszego, jak tylko zacząć działać i odnosić sukcesy.
Bo potencjał jest w ludziach. Problemem naszych czasów jest brak więzi sąsiedzkich. To, co w pokoleniu moich rodziców za mojego dzieciństwa było normą, czyli sąsiad sąsiadowi pomagał, kłaniał się, rozmawiał. Dzisiaj mijamy się w pędzie, nie rozmawiamy ze sobą, a ludzie mogą przenieść góry pod warunkiem, że razem działają i razem tego chcą.
To jak to się zdarzyło na waszym osiedlu, w dzielnicy Starosielce, że to się udało? Kto pierwszy wyszedł z tego domu albo może z jakimś pomysłem poszedł do kogoś?
No początki były nieformalne, bo klub był jakby takim już efektem dużym i po jakimś czasie na początku właśnie mieszkańcy się zbierali. Jednym z pierwszych problemów, jakie zgłaszali, to był brak placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Więc spotykali się mieszkańcy właśnie z pracownikami, dzieci tych osób rysowały obrazki, jakie zabawki by chcieli mieć na tym swoim placu zabaw. Dzięki temu mieszkańcy zwrócili się do zarządu mienia komunalnego. Dziś mamy plac zabaw z prawdziwego zdarzenia na osiedlu. Jednym z postulatów takich właśnie nieformalnych było powstanie boiska Orlika i też zarząd mienia przychylnie odniósł się do prośby mieszkańców, którą złożyli. Na osiedlu jest boisko Orlika także. To były takie niby drobne kroczki. Niby pierwsze rzeczy, które najważniejsze ludzie zgłaszali, brak tego.
Ale musiały z waszej strony wypłynąć te inicjatywy i wtedy pojawiała się reakcja odpowiednich organów, które mogły wam pomóc w realizacji, tak? Konkretnych przedsięwzięć.
No tutaj gro tej pracy to wykonali pracownicy socjalni. Dopiero później, już jak powstał klub, klub nie mógł być zarządzany przez mieszkańców jako nieformalną grupę, prawda? A Stowarzyszenie Aktywne Osiedle, no między innymi w mojej osobie też przedstawiciela tego stowarzyszenia, jako organizacja pozarządowa mogła się tym zająć, więc stowarzyszenie wtedy wkroczyło, włączyło się w działania z mieszkańcami, dawało i do dziś daje swoje wsparcie formalne, merytoryczne, prawne, swoją osobowość prawną. I to już tak dalej pociągnęło stowarzyszenie. Ale tak jak mówię, głównie te kwestie prawne, formalne, merytoryczne. Tak naprawdę działania, jakie są, dzieją się w ostatnich latach na tym osiedlu, są autorstwa mieszkańców tego osiedla. To oni decydują, co chcą robić, jak chcą robić.
Czy wasza działalność w jakiś sposób zmienia oblicze osiedla, czy sami mieszkańcy i ci, którzy są waszymi sąsiadami, inaczej na pewne kwestie patrzą, czy niekoniecznie?
Tak, zmienia się bardzo dużo w mieszkańcach naszego osiedla, ponieważ kiedy widzą, że na przykład rozstawiamy namioty, to jest taka pierwsza rzecz, która daje im do myślenia, coś się będzie działo. Jeżeli coś się będzie działo, to znaczy, że trzeba przyjść. I przychodzą. Jest jakiś festyn, są organizowane gry, zabawy, konkursy dla dzieci. Zawsze jest jakiś poczęstunek, jakiś grill. Wtedy można sobie porozmawiać. Wtedy też sąsiad sąsiada poznaje, bo się okazuje, że mieszkamy obok siebie, a niekoniecznie się znamy. I bardzo często jest też tak, że ludzie właśnie w trakcie takich festynów mówią, co jeszcze by chcieli, żeby się zmieniło. Tak samo działamy też i w klubie. Przychodzą do nas ludzie czasami zasięgnąć jakiejś porady. Czasami jest to kwestia napisania jakiegoś pisma urzędowego. Czasami jest to chęć po prostu pobycia z innymi, pogadania, bo w domu nie ma się do kogo odezwać, bo na przykład jest osoba samotna. A czasami wynika to z tego, że ktoś chce pożyczyć książkę z naszej biblioteki, którą zresztą cały nasz księgozbiór pochodzi od darczyńców. Uzbieraliśmy to wszystko sami, nic nie zostało kupione. Chwała to naszym darczyńcom. Poza tym teraz w klubie rozdajemy żywność. Mamy podpisaną umowę o współpracy z Bankiem Żywności. I dla tych naszych najbardziej potrzebujących sąsiadów ta żywność jest w klubie rozdawana. I w trakcie takich spotkań ludzie zaczynają się powoli otwierać. Mówią o różnych potrzebach, o tym, co by chcieli, ale też tego, o tym, czego się boją, o tym, co im przeszkadza. I my jako klub i jednocześnie stowarzyszenie podejmujemy różne działania, żeby te wszystkie ich oczekiwania spełnić.
Kiedy spotykacie się z mieszkańcami, z jednej strony przychodzą, bo widzą grupę osób, która organizuje im różnego rodzaju sprawy na osiedlu, to pewnie też poruszają kwestie problemów, z którymi sobie trzeba jakoś poradzić. Może mają jakieś pomysły na to, może chcą, żebyście to wy załatwili, jeśli tak to mogę nazwać. Z czym wobec tego przychodzą?
To są naprawdę różne rzeczy. Od jakichś takich problemów międzysąsiedzkich, bo pani wyprowadza pieska i ten piesek załatwia się pod oknem, ale są też takie rzeczy naprawdę poważne, kiedy przychodzą ludzie i zgłaszają nam rzeczy typu za ścianą mieszka sąsiad, który jest sam, nie jest w stanie się poruszać, nie ma nikogo, kto by się nim zaopiekował, i my, słysząc taki sygnał, dajemy też swój sygnał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wtedy takiej osobie jesteśmy w stanie wspólnie pomóc. Ale to wszystko też zależy od mieszkańców, bo my wszystkich nie znamy. I czasami właśnie to ten dobry sąsiad, jeżeli wskaże nam taką osobę czy rodzinę, której ta pomoc jest potrzebna, my możemy tej osobie pomóc.
A jak rozwiązujecie te sprawy, o których pani powiedziała, że są z jednej strony może i błahe, a z drugiej strony wydaje mi się, że mogą rzutować bardzo na relacje między mieszkańcami? Kiedy ktoś, tak jak podała pani ten przykład, wyprowadza pieska nie tam, gdzie powinien, albo ten pies załatwia swoje potrzeby fizjologiczne i nikt tego nie sprząta. Macie takie przykłady na to, że można sobie te kwestie jakoś wyjaśnić, poprosić kogoś o zmianę postępowania i to działa, nie powoduje jakichś konfliktów?
Nie, no konflikty to są, to tam nie ma aż tak cudownie. Z tym, że no są osoby, na które chyba nic nie jest w stanie zadziałać, ale są też takie osoby, które jeżeli zwróci się im uwagę, ze wstydu już nie robią tego więcej. Także no...
Ale też jest taka sytuacja też, się wytworzyła, że kiedy ludzie zaczynają się znać wspólnie na osiedlu, zamieniają ze sobą częściej kilka słów i takim ludziom się powie o czymś, prośba, żeby ten piesek wychodził na przykład w kagańcu czy coś, im jest trudniej zignorować taką prośbę. Jeżeli prosi to o to ktoś, kogo znają, prawda? Bo obcy zwróci ci uwagę, więc łatwiej coś odwarknąć i zrobić swoje. No ale jak to ta sąsiadka, z którą w klubie piłem kawę, no to już tak trudniej odmówić. Tylko to też tak w naszej rozmowie brzmi, że ludzie przychodzą, my tutaj zbawcy świata, to nie tak. Musimy powiedzieć o wcale niemałej liczbie mieszkańców naszego osiedla, która od siebie daje wiele. Daleko nie szukając, ostatnia zbiórka żywności w ramach Banku Żywności, gdzie mieszkańcy naprawdę stanęli na wysokości zadania, twardo przez 2 dni stali, zbierali żywność, żeby innych wesprzeć. Kiedy organizujemy jakieś imprezy plenerowe, rzucamy hasło między ludzi, potrzebujemy pomocy. My tak od wielu lat już jako Stowarzyszenie Aktywne Osiedle co roku organizujemy choinki osiedlowe. I na przykład jak się zbliża Wigilia i choinka, ponieważ my to łączymy razem, to w klubie jest gorąco jak nie wiem gdzie, ponieważ tam się zmieniają tylko osoby, które przychodzą lepić pierogi, robić dania takie typowo wigilijne. Te osoby na co dzień może nie są częstymi gośćmi, ale wystarczy rzucić hasło, że potrzebujemy pomocy, bo coś robimy i ci ludzie są.
A czy to jest tak, że w takim środowisku, na osiedlu, bo w gruncie rzeczy te schematy są podobne na wszystkich osiedlach,
tak,
jeśli chodzi o zachowania czysto ludzkie, pojawia się grupa osób, która podejmuje wyzwania, odpowiada na jakieś inicjatywy i to jest pewna stała grupa osób, te same osoby, czy widzicie jakiś postęp w zaangażowaniu w kontekście takim, że przy jakichś okazjach przychodzi ktoś kolejny, ktoś nowy, dołączają ci, których jeszcze nie było nigdy? Jak to wygląda?
Taka grupa jest grupą ciągle żywą i ciągle zmienną. W chwili obecnej osoby, które włączają się w te działania, to z tych osób chyba tylko pani Maria została nam, no, która była w pierwszej grupie. Osoby, które zaczynają działać w takiej grupie, na przykładzie naszej grupy mówię, to jak ta grupa liczyła od 15 do 20 osób, to właśnie w tej chwili została już nam z tej pierwotnej grupy tylko pani Marysia, ponieważ ludzie zaczynają coś robić, zaczynają w siebie wierzyć i zaczynają zmieniać siebie i swoje życie i idą do pracy, gdziekolwiek, a na ich miejsce przychodzi ktoś inny. To jest takie perpetuum mobile. Grupa, która jedna odchodzi, druga przychodzi, ale działa, działa. Funkcjonuje siłą entuzjazmu i dobrej woli, ale jest zmienna.
Pani Mario, to może panią zapytam jako tą weterankę, która jest tam bardzo długo. Kilka powodów, dla których ktoś się angażuje w działalność na przykład takiego stowarzyszenia na osiedlu i kilka powodów, z których rezygnuje z takiej działalności.
Ja na przykład jestem dlatego w tej grupie, bo tam jest naprawdę bardzo fajnie. Fajnie jest pogadać z tymi ludźmi, fajnie sobie usiąść, wypić kawkę, porozmawiać o różnych problemach, o tym, co możemy zmienić na tym osiedlu, co byśmy chcieli zmienić, a jakieś nowe pomysły, a no po prostu z tego multum masa. I później sobie siadamy w większym gronie i rozmawiamy o różnych rzeczach. No i dlatego na razie jeszcze jestem w tej grupie.
A z jakich powodów odchodzą ci, którzy działali przez czas jakiś?
Dlaczego odchodzą? No przede wszystkim brak czasu, mi się wydaje. Brak czasu, ponieważ już znaleźli pracę, są zabiegani, dom, rodzina i myślę, że dlatego też przede wszystkim.
No i pewnie jak na każdym osiedlu jest pewna wymiana w sensie osobowym mieszkańców. Ktoś się wprowadza, ktoś wyprowadza, to też
to
pewnie...
osiedle charakteryzuje się wysoką, że tak powiem, zmianą w mieszkańcach.
Ale jest kilka takich osiedli w Białymstoku, które się tym charakteryzują, bo Bo co tu dużo mówić? No jednak w momencie, kiedy człowiek wchodzi na rynek pracy, szczególnie jest, kiedy jeszcze jest w miarę młody, to ta zmiana miejsca zamieszkania może następować bardzo często.
I tak się dzieje. To osiedle piętnowane przez mieszkańców, stygmatyzowane, tak naprawdę w swoich schematach nie odbiega od działań innych osiedli.
A często spotykacie się z taką negatywną opinią na hasło Barszczańska?
Tak, zawsze. Bardzo często. Bardzo wiele osób, zwłaszcza w urzędach, kiedy na przykład przychodzimy z jakimś projektem i tak naprawdę czasami jest w nas coś takiego, że na pewno nam tego nie puszczą, no bo Barszczańska, no bo Klepacka. I kiedy już tak siedzimy z tymi urzędnikami, rozmawiamy o tym, co byśmy chcieli i widzimy, że podoba się im nasz pomysł, no już otwartym tekstem mówimy, że czy nie będzie problemów z realizacją, no bo to jest takie osiedle. Ale dlaczego? I następna sytuacja, kiedy ja osobiście starałam się o pracę w jednym z urzędów, było wszystko pięknie, ładnie, mam odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i tak dalej, ale kiedy panie przeprowadzające rozmowę rekrutacyjną dowiedziały się, gdzie mieszkam, zostałam od razu odrzucona. I tak zastanawiałam się nawet nad tym, czy nie podać do sądu pracy o coś takiego, bo to jest jawne dyskryminowanie, ale odpuściłam. Wiem, że dużo osób spotyka się z czymś takim, zwłaszcza ubiegając się o pracę, bo przychodzą do nas i mówią o tym, że kiedy starają się o poważną pracę, bo są odpowiedzialnymi ludźmi, sumiennymi, uczciwymi i pracodawca na wieść, gdzie mieszkają, od razu jakoś tak no, stawia nas na tej gorszej liście. Nie? Także nie mamy tak naprawdę, w wielu miejscach nie mamy szans do tego, żeby się przebić. Tak samo są traktowane nasze dzieci, nawet w szkole. Niby szkoła jest sprawiedliwa i uczciwa, ale inaczej są traktowane dzieci ze starosiedl, z tak zwanych domków jednorodzinnych, a inaczej są traktowane dzieci mieszkające w blokach przy ulicy Klepackiej i Barszczańskiej.
A na czym to polega?
To są gorsze dzieci, bo są z gorszych rodzin. Nie chciałabym używać bardzo brzydkiego określenia, ale ono dość często pada. Dzieci są czasami też, nie przez wszystkich, ale przez niestety wielu nauczycieli, traktowane gorzej, mimo że nie uczą się gorzej, nie mają żadnych tam jakichś problemów z nauką, czy z pisaniem prac klasowych, czy czegokolwiek innego, ale mimo wszystko pochodzą z takiego osiedla, więc na pewno to po prostu, nie wiem, łut szczęścia, że im się udało, że lepiej odpowiedziały, czy lepiej napisały pracę, czy po prostu ściągnęły. Także to jest takie naprawdę bolące i krzywdzące. A na naszym osiedlu tak naprawdę jest coraz mniej ludzi, którzy zasługują na to, żeby nazwać ich tymi złymi,
dotkniętymi uzależnieniami najczęściej, prawda?
Tak.
Osoby, które też są w jakiś sposób uzależnione od świadczeń pomocy społecznej, ponieważ nie podejmują żadnej aktywności we własnym zakresie, prawda?
Czy wy ze swojej strony, od środka niejako, widzicie, że ta sytuacja się zmienia co do osób, które mieszkają na tym osiedlu? Czy ta ogólna sytuacja i gospodarcza, i społeczna powoduje, że mieszkańcy osiedla, czy powiedzmy przy ulicy Barszczańskiej, coraz częściej pracują, coraz częściej zdobywają te prace, czy też może wyprowadzają się po to, żeby gdzieś pracować? Czy tam jest jakieś światełko w tunelu?
Jest ogromne światło. To taki parowóz tam jedzie i ciągnie tych ludzi. Dość dużo osób w momencie, kiedy powstawały bloki na osiedlu Bema, przeprowadziło się tam. Na ich miejsce przyszli inni. Są podbudowani tym, że to nie jest jakieś takie straszne osiedle, jak było wcześniej gdzieś tam mówione. Nawet w mojej klatce mieszka parę osób, które przyszły mieszkać na nasze osiedle mniej więcej 2-3 lata temu, kiedy właśnie było to takie, brzydko powiem, przesiedlanie mieszkańców na ulicę Bema. I oni, kiedy już mieszkają, kiedy widzą, że to wcale nie jest tak, jak w mieście mówią o nas, zaczynają też włączać się w nasze działania. Mało tego, nawet jeżeli wcześniej nie pracowali, to podejmują jakieś działania w tym zakresie. Część osób, ciesząc się już z samego faktu, że mają mieszkanie, bo na przykład albo gdzieś wynajmowali, albo mieszkali kątem u rodziny, też inaczej zaczyna postrzegać pewne rzeczy, a widząc jeszcze takich zapaleńców i szalonych ludzi jak my, też widzi jakieś możliwości dla siebie i korzysta z tego.
Jednym słowem, wzięliście sprawy w swoje ręce i odczarujecie Barszczańsku.
Mamy odczarujemy, bo jest tego warte. To osiedle jest tego warte, zasługuje na to. Tam, jak na każdym osiedlu, jest na pewno pewien odsetek ludzi, których życie, tryb życia odbiega od tego, co chcielibyśmy widzieć, ale to jest tylko pewien odsetek. Generalizowanie tego, rozciąganie tej opinii na pozostałych mieszkańców jest bardzo krzywdzące. Stąd się bierze właśnie to takie, a nie inne zdanie o tym osiedlu, ale proszę mi wierzyć, ja to osiedle znam od bardzo wielu lat i widzę, jak wielu fajnych ludzi tam mieszka, a także ludzi, którzy mogą być jeszcze fajniejsi niż są na dzień dzisiejszy, tylko trzeba dać im szansę.
Pani Marto, pani również podziela tego typu opinie? Takie są pani spostrzeżenia z działań, które prowadzicie?
Tak, ja mieszkam na osiedlu 22 lata, więc tą zmianę widzę cały czas i ona idzie w dobrym kierunku.
Czyli uda się odczarować Barszczańską.
Na pewno.
Uda się na pewno, ale też no niestety nie ma nic tak strasznie pięknego. Pięknie jest, ale musimy mieć świadomość, że klub, który działa na rzecz tych mieszkańców, ma środki na funkcjonowanie tylko do końca roku. Nie wiemy, co będzie po nowym roku. Tu za pośrednictwem naszego radia ukłon składamy w stronę naszych radnych miejskich. Kiedy przystąpią do głosowania nad budżetem miasta, prosilibyśmy, aby o nas pamiętali, bo to, co robimy do tej pory, nie warto by było tego zamykać.
Ani zaprzepaść.
Tak, iść do przodu i rozszerzać tą działalność. A nie ukrywajmy, bez pieniędzy tego się nie da. My ani jako stowarzyszenie, jako mieszkańcy nie posiadamy własnych środków. I na działania potrzebujemy. Nigdy nie oczekiwaliśmy wielkich pieniędzy, bo uważamy, że za wielkie pieniądze to też nie jest nic dobrego, ale takie pieniądze, które pozwoliłyby na to, aby klub nadal funkcjonował i nadal robił tą bardzo dobrą robotę z ludźmi i dla ludzi.
No to wobec tego pozostaje tylko apelować do odpowiednich instytucji i władz, by wsparły waszą działalność, bo wy nie potrzebujecie, by ktoś za was załatwił te sprawy. Po prostu potrzebujecie wsparcia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziś moimi gośćmi były Marta Kubacka, Małgorzata Mikołajewska, Joanna Porwisiak-Lewszuk, Maria Janik, czyli Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle i Klub Osiedlowy Aktywni Dzielnica Starosielce. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy wzajemnie.
Trzeci sektor.